Słuchasz Weszło FM.
Audycja 305, Michał Łopaciński, witam serdecznie na antenie Weszło FM. Zbudowani jesteśmy wszyscy jako fani basketu tym, co się wydarzyło w Gliwicach. I ja nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że ja jestem też zbudowany i mam nadzieję, że część z was po tym meczu Polski z Hiszpanią piątkowym, bo rzeczywiście to był mecz trudny. W cholerę trudny, że się tak wyrażę. Może trochę za dużo sędziowie mieli tam też do powiedzenia, ale to zostawmy. No, przyjmujemy zasadę, przynajmniej w firmie matce, że no, już trudno. Skoro jest ten gwizdek, to jest. No, możemy oczywiście po fakcie sobie gdzieś dyskutować, zastanawiać się, czy ten gwizdek był w dobrą stronę, czy w złą stronę, czy tak powinno być, czy nie. No ale mleko się rozlało, trzeba grać dalej, nie zdarzyło się jeszcze tak, aby sędzia zmienił nagle decyzję po gwizdku, więc no, tutaj specjalnie bym jakoś nie szalał, natomiast na pewno, no okej, jednopunktowa tylko przegrana z Hiszpanami. I ja na pewno zgodzę się z tym, że dobrze, tak, to może i trzeci garnitur Hiszpanów, natomiast też nie ulegajmy takiemu wrażeniu, o, bo trzeci garnitur to było łatwiej. Nie, wcale nie było łatwiej, bo pamiętajmy, że to jest najlepsza Europejska Liga, więc nawet ci zawodnicy czołowi tego trzeciego garnituru tak zwanego, chociaż bardzo nie lubię tego określenia, bo on jest mocno deprecjonujące wobec zawodników grających z koszulkami reprezentacyjnymi, ci zawodnicy też mogliby, część z nich przynajmniej, ci najlepsi, mogliby z powodzeniem wchodzić z ławki w NBA i wcale nie gorzej by wypadali niż ich vis-a-vis, że tak się wyrażę, więc generalnie byłbym ostrożny w tym. A propos Hiszpanów, no to na pewno moje serce już przy okazji ćwierćfinału Pucharu Króla skradł kolega klubowy Adama Waczyńskiego, czyli Dario Brizuela. On nie był liderem z zdobyczy punktowych, bo tutaj o 3 więcej zdobył Barreiro, ale i tak Brizuela z 21 punktami robił wrażenie. No rozpędza się chłopak niesamowicie, natomiast no duże brawa i szacun za walkę dla naszych zawodników. Przypomnę, że tylko Łukasz Kolenda nie zapunktował, bo tylko on nie wyszedł na parkiet w tym meczu. Więc to też pokazuje dużo i dużo mówi o naszej reprezentacji. No tutaj Jay Slaughter był oczywiście liderem z 27 punktami, natomiast no to, co się stało później w meczu z Rumunią, było czymś fajnym. Mecz może okej, bardziej jednostronny, chociaż ta 8-punktowa raptem wygrana z Rumunią też jakoś specjalnie nie pokazuje dominacji Polski, natomiast pamiętajmy, kto tam był, kto grał, parę debiutów było w kadrze, no i oczywiście wśród tych debiutantów Jeremy Sochan na pierwsze miejsce się wysuwa, no i o nim, od niego zaczniemy rozmowę, spotkanie z Kamilem Hanasem, ekspertem oczywiście firmy matki, czyli Kanal Plus, i naturalnie również Strefa Hanasa, na którą zapraszam, do tego wciąż aktywny koszykarz Rycerze Rydzyna, tym razem druga liga, ale tu Kamil też opowie, a może nie będę zdradzał wszystkiego, po prostu zapraszam. Kamil Hanas już teraz w 305.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jest już z nami szumnie zapowiadany Kamil Hanas, człowiek koszykarz, człowiek mediów, człowiek przedsiębiorca. Kamil, ja już nie wiem, jak cię przedstawiać, człowiek orkiestra tak naprawdę. Dzień dobry.
Ja sam nie wiem, co się dzieje, ale gdzieś tam ostatnio na różnych płaszczyznach.
Ja tylko
miałam, ale jednak koszykówka i granie to jeszcze to jest najlepsza rzecz, jaka może.
Okej, to nie mogę cię nie zapytać na początek. Takie pytanie z przyczajki, nieustalone zupełnie. Rycerze Rydzyna obecnie, druga liga. Pan trener Kamil Hanas niedługo? Bo tak jakoś
Nie. Co prawda prowadzę takie, powiedzmy, no to teraz się nazywają treningi personalne, ale poświęcam czas tym grupom młodzieżowym, młodym chłopakom, młodym rycerzom z Rydzyny. Jak raz w tygodniu ćwiczymy dodatkowo. Ja po prostu przekazuję im gdzieś tam swoją wiedzę i ćwiczymy takie rzeczy, które przydadzą im się na parkiecie.
Kiedyś pytałem o to Szymona Szewczyka, który też miał już pierwsze doświadczenia trenerskie, wręcz niemalże. No i jak ty się z tym czujesz? Jak to jest, jak widzisz może efekty tej pracy? Bo okej, to nie jest jakaś jeszcze praca z młodzieżą, tak jak mówisz, taka na stałe, trenerska, ale mimo wszystko, jak się czujesz w roli tej mentorskiej w tym momencie?
Powiem szczerze, że to jednak z wiekiem się dochodzi do tego, dzieci, własne dzieci. Gdzieś też to myślę, że ma się wpływ, podejście do tego. I rzeczywiście sprawia mi to przyjemność, bo widzę, że jak najważniejsze, że chcą, A druga sprawa, że jak robią postępy, to jest naprawdę miła rzecz. Mam takiego chłopaka, kilku chłopaków, ale jeden zwłaszcza, który no jak zaczynał, niekoniecznie mu tam gdzieś szło, ale miał ma ciekawe warunki fizyczne i tak dalej. I widać po trzech tygodniach, po zwykłych trzech treningach, a łapie z każdym ćwiczeniem, jakie robi, duże postępy. Więc to jest największa chyba satysfakcja dla każdego trenera, kiedy widzisz, jak twoi zawodnicy gdzieś tam, czy z kim ćwiczysz, robią postępy.
Na pewno cieszył się Mike Taylor po meczu z Rumunią i cieszyliśmy się wszyscy. Jeremy Juliusz Sochan i Aleksander Roman Balcerowski skradli show. No zwłaszcza Jeremy Sochan tutaj wysuwa się na pierwszy plan, przy całym szacunku oczywiście do Olka Balcerowskiego. Jeremy Sochan, który jest Polakiem, dodajmy, to nie jest żaden farbowany lis, 17-latek, który, i tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, przebojem wjeżdża w reprezentacyjną koszykówkę?
Ja myślę, że to debiut nieprzypadkowy, no bo ja bardzo ciekawy byłem, czy jak taki młody chłopak zareaguje. On zagrał jak weteran, czegoś takiego dawno nie widziałem. Myślę, że Mateusz Ponitka był kimś takim i to jest fajne. On kupił kibiców tym meczem i jest przy tym, zresztą ten wywiad taki pokazał, że jest chyba też skromny, fajny chłopak. Więc no ja myślę, że jeden rok na uczelni i do NBA pójdzie. Natomiast nie ma co pompować balona, bo to w życiu różnie bywa, natomiast gdzieś tam takich ludzi szukają na pewno w NBA.
No właśnie, to też chciałbym uniknąć tego pompowania balona. Bardzo międzynarodowa zresztą, że tak powiem, biografia Jeremiego Sochana, pomimo 17 lat dopiero, dlatego że urodzony w Stanach, potem wychowujący się, dorastający w Anglii, a obecnie Ratio Farm Ulm, czyli pierwsza zawodowa koszykówka, o ile się nie mylę, w przypadku Jeremiego.
No tak, i to chyba też nie przypadkowo, bo to jedno, zresztą Bronisław Wawrzyńczuk, scout Ratio Farm Ulm, był moim gościem i to jest jedno z lepszych miejsc dla rozwoju młodych, że tam też jest syn Igora Milicicza, więc no tam jest takie ciekawe miejsce, że zresztą Killian Hayes poszedł chyba do Detroit Pistons, jeżeli się nie mylę, został wybrany też z Ulm, więc to jest takie miejsce, widać, dobre dla takich młodych chłopaków.
Tak, no taki rynek, czy nie rynek, tylko miejsce transferowe tak naprawdę, ale właśnie, bo mówiliśmy o tym, żeby nie pompować balonika, to spuśćmy powietrze z tego balonika i na spokojnie przeanalizujmy, o ile można tak naprawdę analizować Jeremiego Sochana, no bo trudno o nim nie mówić, po tym jak zapisał się w oczach i sercach kibiców, w meczu, który, dodajmy jeszcze, tak swoją drogą, troszkę kamyczek do ogródka muszę wrzucić, no nie był tak łatwy, jakby się mogło wydawać, przez trochę rozprężenie po pierwszej połowie naszej reprezentacji?
Ja sobie na bieżąco ten mecz SMS-owałem, nie komentowałem, z Radkiem Chyrzym i on mówi, grają tak jak moje Siechnice w trzeciej lidze. I oni znali swoje słabości, Rumunia, i liczyli na ten rzut trzypunktowy. I oni naprawdę tam sporo krwi napsuli. Wiadomo, brak koncentracji miał wpływ, ale z taką drużyną się niewygodnie gra, kiedy nie wiesz, kto trafi za trzy, albo w którym momencie rzut nawet odda. Mm-hmm. Więc to jest taki styl nowoczesny już gry, bo w tym kierunku to zmierza. I chłopaki dali radę, no dali radę. I brawa dla trenera Taylora, myślę, i tutaj... Nie mówię, nie ujmując tej Rumunii, ale że młodzi pograli i no pokazało to, że to może być światełko w tunelu, że to będziemy mieć reprezentację na długie lata, bo to przecież Michalak też jest młody, czy inni chłopaki, naprawdę ma kto grać.
Okej, to z tego się cieszymy i zwycięstw się nie kontestuje, awansu się nie kontestuje, więc nie będziemy tutaj specjalnie szukać nie wiadomo czego. Cieszymy się z tego Eurobasketu, zwłaszcza, że zawodnicy chyba, tak mam wrażenie, w piątek jeszcze nie wiedzieli, wychodząc do meczu z Hiszpanią, że już są na tym Eurobaskecie, bo zagrali przepiękne, ale to mimo różnych top, przepiękne spotkanie z Hiszpanią. To było niezwykle budujące, mimo że niewielka, no minimalna przegrana, gdzieś tam niepotrzebny może faul w ostatnich sekundach, ale dawno tak pięknego spotkania nie oglądałem. Nie mówię o Mistrzostwach Świata, bo tam z Chinami to była akurat wojna nerwów, ale to było naprawdę, ładnie się oglądało, fajnie się oglądało to spotkanie.
Ja myślę, że bardziej to chyba niepotrzebny gwizdek w tym momencie, bo można było się wstrzymać i niech ten mecz po prostu po ludzku, niech sport rozstrzygnie, niech parkiet rozstrzygnie, więc myślę, że szkoda tej sytuacji, natomiast mecz fajny, zresztą Hiszpania gra naprawdę piękną koszykówkę, szybką, to co się miło ogląda i widać, że nasi Polacy też już za granicą grają, że mamy doświadczenie, rutynę, młodzież, więc naprawdę fajnie, naprawdę od dawna jakby fajnie się ogląda tą reprezentację, ale to okienko było aż przyjemnie się to oglądało.
Tak, no okraszone to wszystko oczywiście awansem na Mistrzostwa Europy, natomiast nie byłbym sobą i myślę, że nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie zapytał ciebie, Kamil, jako też byłego reprezentanta Polski, o pewną rzecz, która bardzo mi się rzuciła w oczy, ty już to trochę powiedziałeś, bo Rumunii 16 trójek, Hiszpanie bodajże 14 tych trójek, mówię z głowy, czyli z niczego, więc mogę się pomylić o dwie, ale ta obrona rzutów trzypunktowych to było coś, co powiem ci szczerze, no gryzłem parę razy paznokcie, zwłaszcza w meczu z Hiszpanią, bo te trójki w pewnym momencie mogły być zabójcze dla naszej kadry.
No tak, ale to zmierzasz, że co z obroną, tak?
Tak, no bardziej o to mi chodzi, tak.
Tak jest, to jest trudne, no bo z jednej strony oni naprawdę trudne niektóre rzuty trafiali. Ja myślę, że to też wyniknęło z meczu z Rumunią, to, że byli też młodzi zawodnicy, którzy no, nie grali ze sobą za często. Gdzieś tam może też brak komunikacji, ale myślę, że to jest, jeśli chodzi o obronę, to kwestia tylko dotarcia się, bo warunki do bronienia mamy. Przecież rzuć sobie przez Balcerowskiego za trzy albo przez Sochana za trzy. No to przecież jest niemożliwe praktycznie. Oni tak to łapią, że jeżeli oni jeszcze się przygotują bardziej, będą dłużej z kadrą, to naprawdę i obrona będzie może naszym zasięgi, Olejniczak. Przecież to są takie... To są takie tacy nowocześni zawodnicy, że aż miło się na to patrzy.
Mm-hmm. Właśnie, Jeremy Sochan teraz wjechał, że tak powiem, na nagłówki pierwszych stron gazet. Jest Olek Balcerowski, starszy od niego o 3 lata. I to o Olku też się mówiło wcześniej, że gdzieś to NBA jest, bo przecież eliminacje do Mistrzostw Świata, skauci NBA go obserwowali, gdzieś to miała być tajemnica, ale oczywiście wyszła na jaw. Gdzieś tam się, że tak powiem, wyciekła kanałami. No właśnie, jak tutaj traktować ich dwóch jako właśnie dwóch kandydatów naszych do NBA, czy jednak bardziej Jeremy Sochan?
No z tego, co się orientuję i zrobiłem taki research tutaj w środowisku, no to Sochan no ma duże szanse, bo to idzie na uczelnię Baylor, tak, jeśli się nie mylę, dobrą uczelnię. I ja myślę, że to rok, dwa i powinien próbować. On mi bardzo, nie wiem, może na wyrost, no bo to nie ma co porównywać jeszcze, chłopak. Zagrał jeden mecz w kadrze, ale widać po nim, że on chodzi po ziemi, więc nie będzie z tym problemu. On mi przypomina Jaylena Browna, trochę stylem gry. On ma 17 lat dopiero, jak on jeszcze nabierze tej siły, eksplozywności, to naprawdę, no kurde, będziemy mieć pociechę na lata, długie lata w kadrze.
No oby i zdecydowanie, tak samo jak...
No co do Balcerowskiego, to z tego co wiem, no to on gdzieś tam jest w tych notesach, ale to jest z tego, co się nawet podpytywałem, to jest miejsce między 50 a 60 numerem draftu, czyli to są zazwyczaj goście, którzy nie grają w NBA.
Mm-hmm. No albo ciężko pracują na te szanse przez
D-League. Albo ciężko pracują, ale ma szansę, więc warto, zrobił postęp. Jak przypomnę sobie, jak wyglądał w Chinach, a teraz, no to naprawdę wielki postęp, przeogromny postęp fizyczny.
Mm-hmm. No tak, no trzeba jednak... Ta droga hiszpańska tutaj okazuje się być, w przypadku akurat Olka Balcerowskiego, nawet dobra, bo był moment, nie wiem czy pamiętasz, że to było też kontestowane, no dobra, jest w Gran Canaria, ale ile on tam gra, co on tam robi, no ale on grał w tych rezerwowych drużynach, tak, tych młodzieżowych, w ligach niższych, w tej chwili już regularnie występuje w rotacji seniorskiego składu.
No nie, no taki kurczę, wysoki chłopak, tak mobilny, no naprawdę, aż miło się patrzyło. Jestem ciekawy, jak na tle lepszych drużyn to będzie wyglądało, ale no na nich trzeba stawiać, niech oni grają po prostu, bo to się opłaci na pewno za jakiś czas. Na pewno, jeżeli on by chciał w NBA grać, no musi pewnie trójkę dołożyć taką, jakąś konkretną, z takimi zasięgami plus trójka. To naprawdę ma wielkie, wielkie możliwości.
No to, co mi zaimponowało, patrząc na Olka Balcerowskiego, poza oczywiście jego rozwojem, to też nie ukrywam, on ma przy wzroście 215 cm bardzo dobry atut, którego nie każdy zawodnik przy tych parametrach posiada, czyli potrafi radzić sobie z podaniami poniżej kolan. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, co akurat może brzmi dla kogoś, kto nie śledzi koszykówki na bieżąco, brzmi dziwnie, ale jest to bardzo istotne.
To jest zawsze atut wysokiego zawodnika, jak potrafi podać. Tak, takim zawodnikiem jest Gasol, po to go ściągnęli do Lakersów, że oprócz tego, że ma właśnie trójkę, wysoki jest, potrafi podać. No to, no to czegoś takiego się szuka cały czas teraz w NBA.
Tak, no my kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, mieliśmy nawet taką burzę mózgów, że chyba jednym z, czy ostatnim zawodnikiem w reprezentacji Polski był chyba Przemek Karnowski, który tak świetnie radził sobie, zresztą on miał w ogóle fantastyczną umiejętność rozdawania piłek spod kosza, co też nie jest takie oczywiste wbrew pozorom, bo tam w tłoku ciężko znaleźć to miejsce, okienko, taką przestrzeń, żeby tą piłkę jeszcze odegrać.
No myślę, że tak, chociaż wiesz co, Marcin Gorta też tak potrafił, tylko ostatni to chyba był Karnowski, tak, przejął.
Tak, tak, ja właśnie mówię o tych ostatnich, nie mówię, że jedyny, no on, tylko ostatni. No
on na pewno potrafił, szkoda chłopaka, nie wiadomo co się chyba dzieje, musisz to wywiad z nim zrobić, żeby się dowiedzieć, bo to jest nadal młody zawodnik, więc no trzeba trzymać kciuki za tych młodych chłopaków, żeby ciężko ćwiczyli i kurczę, czekamy na Polaka w NBA i na sukces jakiś.
No absolutnie, tym bardziej, że jak zawsze ilekroć Łotysze się pojawiają, tak jak przy okazji meczów Dallas Mavericks rozmawiamy o Kristapsie Porzingisie, to zawsze liczymy tych Łotyszów, chyba 6 już można naliczyć w historii NBA, a 4 aktywnych, natomiast no tak patrzymy, że Łotwa, populacja Łotwy, a Polski... I to zawsze gdzieś...
Ja myślę, że to się zmieni, tak, musi być równowaga. Tak myślę, że świadomość w Polsce może teraz wszyscy właśnie młodzi zawodnicy, to nawet ja się śmieję, ale co ćwiczymy z młodzieżą, trzeba po prostu robić tak, żeby oni się rozwijali. Po prostu trzeba trenować, a nie bić w pianę, jak to się mówi.
No i tak, no, ale wiesz, że zaraz ktoś może powiedzieć, no dobra, panie Kamilu, panie Michale, to gdzie trenować, z kim, jak, szukać za granicą, no bo jednak to, co rzuca się w oczy, to pamiętajmy, że większość naszych reprezentantów gra za granicą. Z Polski masz tak naprawdę uznanych, dobrych,
no jasne,
weteranów.
Jasne, ale trzeba ćwiczyć, mamy mnóstwo młodych trenerów, takich jak Kacpa na przykład, czy Maksym Papasz, no mamy już od przygotowania fizycznego mnóstwo tych chłopaków, którzy się szkolą, którzy naprawdę w różnych miejscach są i takich ludzi powinno być więcej, ludzi z pasją, młodych czy byłych zawodników, którzy chcą, no trzeba wszystko zrobić, żeby tych chłopaków produkować, no po prostu trzeba w tym takim wielkim kraju, no znajdziemy chyba kilku Polaków, żeby się w NBA pojawiło za jakiś czas.
No tu by się przydał, tu możemy trochę pozazdrościć piłce nożnej, tak, ja już nie mówię o systemie centralnym szkolenia gdzieś tam w klubach i tak dalej, ale mówię też chociażby o tych komercyjnych wydarzeniach, ten puchar tego soczku i tak dalej, no coś takiego w koszykówce byłoby fajne.
Trzeba, bo koszykówka naprawdę jest. Ja na świecie drugim sportem, tak? Nadal czy nie? Poprawię.
Tak, jest, cały czas, wciąż na świecie no jest
kurde, koszykówka. Wszędzie są kosze, w kosze można samemu pograć. Idzie lato, naprawdę trzeba tłuc. Myśmy kiedyś, przecież ja spędzałem całe dnie na boisku. No, trochę teraz w tych czasach trudno będzie, no bo sam mam syna i widzę, jak czasami spędzają czas, ale jak jest chwila możliwości, trzeba iść na dwór, zabieram go i tak myślę, że to też od rodziców zaszczepić sport przede wszystkim też w życiu.
No ty masz taki betonowy wychów, ale ten dobrze rozumiany, bo przecież ty do dzisiaj nie uciekasz od korzeni, tylko nawet jak cię gdzieś, ci, którzy cię obserwują na mediach społecznościowych, to wiedzą, że ciebie łatwo na kuźnikach znaleźć, na betoniakach.
Beton, dokładnie beton, ale na kuźnikach już mi zrobili, wiesz, tartan, więc więc już nowocześnie poszli.
To już pod ciebie tak poszli. A pamiętasz jeszcze...
Chyba tak pod wiek.
A pamiętasz te czasy jeszcze, Kamil? Ja pamiętam takie boiska były nawet szkolne wokół mojego bloku, że tak się wyrażę. Tam parę szkół jest dookoła, gdzie jak drzewa rosły, to te korzenie, strasznie ten asfalt, który tam był, ten taki asfaltobeton, podnosiły do góry.
Aż tak nie miałem, natomiast miałem swojego gościa w podcaście, Waldemar Kasta, raper wrocławski tutaj i na takim jednym osiedlu właśnie we Wrocławiu. On powiedział, że właśnie na środku boiska rosło drzewo, to już w ogóle hit, że na środku oni przez drzewo rzucali tam obok drzewa, także no słyszałem o takich historiach, to w sumie nie zazdroszczę, no bo to nierówno trochę.
Ale wiesz, paradoks takich historii polega na tym, że potem masz dobrych asystujących, dobrych driblerów, jak po takiej nierównej powierzchni, wiesz, będziesz odbijał, to ta piłka ucieka.
Kostki nie skręcisz nigdy tam, dokładnie.
Tak, to są jakieś zawsze plusy. No dobrze, ale musimy wrócić do współczesności, Kamil. Patrzysz na NBA, bo wiem, że też śledzisz, patrzysz na tabelę i myślisz sobie, co? Twoja pierwsza myśl, taka pierwsza spontaniczna, jakbyś miał popatrzeć, wiesz, w statystyki. Znaczy w standing.
co myślę, tak na początku mi się trochę Dallas złapało taki dołek dosyć długi, nie mogli wyjść. Chicago Bulls bardzo fajnie grają, no ale też nie mogli kilku meczów wygrać. No Boże, Brooklyn Nets złapali rytm nawet bez Duranta, więc oni też pokazują, że mogą to robić i bez swojego lidera. No i teraz kontuzja Anthony Davisa i tam Lakersi mają problemy, to tak na szybko. Mm-hmm. Wydaje mi się, że są takie rzeczy. No ciekawy sezon, bardzo ciekawy, więc no, najważniejsze przed nami.
To pozwól, że zaproszę cię do dyskusji na temat drużyny, której mecz ostatnio komentowaliśmy razem nawet, i obiecałem, że napiszę książkę i nagram film o Peytonie Pritchardzie. Już ostatnio nawet gdzieś głosy w internecie się pojawiły, że już za dużo tego Pritcharda w moich ustach, no ale przepraszam, jak gość gra, to trzeba o nim mówić. Ale tak poważnie, Boston Celtics to jest chwilowy kryzys i efekt tego właśnie kontuzji, COVID-u i tak dalej, czy to jest jednak, źle się dzieje w państwie celtyckim? Takie mam.
Ja myślę, że brak kontuzjami i tam w ogóle inne rzeczy, ale widać, że brak jakiegoś takiego impulsu z ławki, faceta, który robi różnicę. I myślę, że to jest największy ich problem. Tak mi się wydaje. Myślę, że Horford był naprawdę nieoceniony, jeśli chodzi o bo on ile lat spędził? Naprawdę kilka dobrych sezonów spędził.
Ja powiem ci, nie powiem ci z głowy, bo jak wiesz, tych liczb zawsze mam dużo do opanowania. O, ty jesteś tym, który może to potwierdzić, że fuck-upy i wtopy się zdarzają, ale dlatego, że mamy 30 drużyn do ogarnięcia, a nie 5, jak koledzy ze Stanów. To jest inna sprawa.
No tak. Natomiast no, myślę, że Boston coś musi zrobić, ale to też nie jest takim przypadkiem, no bo generalnie trzeba kogoś zatrzymać z trójki, Brown, Walker, Tatum, no i jeżeli to się uda, no to jak się nie dołączy gdzieś tam zadaniowiec, to jest problem pewnie.
Ostatnio Danny Ainge powiedział, że po prostu drużyna gra słabo, to jest jedna rzecz, a druga, że nie miałby problemu z tym, żeby wymienić na przykład Kemba Walkera, który po prostu przez kolano i przez te problemy z kolanem gra słabo, czym zaskoczył. Natomiast ja mam wrażenie też, że to jest poszukiwanie dziury. Holford to jest jedna rzecz, ale poszukiwanie, załatanie dziury po Gordonie Haywardzie jednak. I mam wrażenie,
co by nie mówić o nim, tak, on nie był tym samym Haywardem z Utah, ale dawał taką stabilizację na pewno jakąś, której nie ma.
Ale jak popatrzysz na niego teraz, jak gra w Charlotte, to wraca nam powoli ten Gordon Hayward, który przychodził jakby do Bostonu, tak, no wiemy, jak to wyglądało, przecież ten sezon stracony, dramatyczne, urwana noga wręcz i tak dalej. Dzisiaj Hayward jest tym Haywardem, którego chcieliby mieć Bostończycy w zeszłym sezonie, takie mam wrażenie.
No ale podjęto takie decyzje. No ciekawe, co oni tam wymyślą, no bo wydawało się, że tworzą drużynę na długie, długie lata, nie? To teraz popatrz, to Irving nie pasował, teraz Walker coś nie tak, coś tam Ainge'owi nie pasują te jedynki. Chyba.
No właśnie takie mam wrażenie, że to jest jedna rzecz, a druga, no to się opiera wszystko za bardzo, i to nie jest tylko moja opinia, ale nawet o tym trener Brad Stevens powiedział, że on szuka teraz rozwiązania kosztem nawet zwycięstw, tego, żeby odciążyć Jasona Tatuma i Jaylena Browna, no bo to wszystko się opiera na dwóch zawodnikach. A nie jest to drużyna taka jak Brooklyn Nets, powiedzmy sobie wprost, czy nie jest to taka drużyna jak LA Lakers, gdzie oni sobie poradzą we dwóch, mając tak silne wsparcie. Tu po prostu nie ma silnego wsparcia.
Nie, no musi być w pełni zdrowy, muszą mieć kreatorów gry. No to jest zawsze, jak się grało w gierki, po prostu wideo, zawsze szukało się szybkiego gościa, który wszystkich minie, i wysokiego, co da z góry. I to jest takie proste, ale no trzeba mieć dwóch chłopaków, którzy na koźle miną, taki Walker plus ktoś jeszcze, i jakiegoś dominatora no trzeba znaleźć. Nie ma tam raczej dominatora pod koszem, jako takiego, który by poniszczył. Wiadomo, że ta koszykówka idzie w innym kierunku trochę, no ale do tych gwiazd, co są, czyli Walker, Boże, Tatum i Brown, no to musi naprawdę, trzeba jeszcze zrobić zespół, żeby oni mieli pozycję też do rzucania, do kreowania też siebie. Tak mi się wydaje.
No tu paradoksalnie, jak powiedziałeś o tym ataku w ten sposób złożonym, to jakoś pomyślałem od razu o New Orleans Pelicans. Ja wiem, oni są na 11. miejscu na zachodzie. Wiem, mają swoje problemy, ale mają dwóch takich, co i księżyc mogą ukraść. Czyli Ingram, no tak, i Williamson.
No i wokół takich chłopaków się buduje ekipę. I tak samo tutaj, no wiadomo, że tam może i rynek jest ograniczony, ale no mają na pewno co do roboty.
No dobrze, to zadam ci najprostsze pytanie, jakie może zadać amerykański, podkreślam, kibic NBA. Utah Jazz idą na mistrza, idą na finały i gdzie oni idą, skoro tak wcześnie są tak wysoko i tak dobrze grają?
Nie, jeszcze tak bym daleko nie wychodził, natomiast grają świetnie. Myślę, że tu widać stabilizację i konsekwencję od wielu, wielu lat. Podoba mi się ta drużyna, tak samo jak mi się podoba Denver Nuggets, więc no bardzo, bardzo, bardzo ciekawe playoffy, zresztą jak zawsze, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że trochę tych kibiców już będzie więcej na pewno, więc to będzie coś pięknego.
No między innymi dlatego też kalendarz jest tylko do All-Star Game, jak się okazuje, czy do All-Star Break wcześniej, jak to mówiono. Natomiast jeszcze a propos tych All-Starów, skoro nie znamy dalszej części sezonu, jakie ty masz, Kamil, zdanie na ten temat? Bo żeby ci ułatwić i żeby cię ośmielić, ja mam przeciwne niż nasz znajomy Wojciech Michałowicz, bo ja raczej jestem po stronie osób, które uważają, że to jest trochę na siłę i trochę nie do końca chyba z sensem. Znaczy oczywiście jak to Amerykanie, to będzie zorganizowane sensownie i będzie to wszystko wyglądało tak jak potrzeba i godnie. Natomiast zastanawiam się, czy w tym sezonie akurat jest potrzebny mecz gwiazd.
Wiesz co, z jednej strony no chyba, kurde, no kochają koszyku, chyba że się boją, no jak się boją rzeczywiście wirusa, no to może niech ktoś nie jedzie, no ale oglądają ich miliony ludzi. No i którzy płacą, kurde, drogie, grube pieniądze za link pasy i powiem ci szczerze, że raczej uważam, że ten mecz dla kibiców po prostu się powinien odbyć. Nawet jak im się nie podoba, no to trudno, trzeba zacisnąć pasa, pojechać i tyle, zrobić swoje. Bo tak mi się wydaje, no grają chłopaki dla kibiców, natomiast trzeba też jakby postawić się może gdzieś w sytuacji takiej, że są zmęczeni, czy LeBron, no ma prawo facet być zmęczony cały czas na najwyższych obrotach, cały czas to, ale myślę, że jeden dzień go nie zbawi jego, to ma takie, kurde, komfortowe podróżowanie, więc myślę, że sobie jakoś z tym poradzi on, bo to on najgłośniej chyba o tym mówi.
No on, na pewno Giannis Antetokounmpo i na pewno De'Aaron Fox. No De'Aaron Fox jakby najmniejszą gwiazdą z tych trzech jest, że tak się wyrażę.
Najmniej powinien syczeć, natomiast no kurczę, no chłopaki, kurde, nie możemy się postawić w ich miejscu, no ale z drugiej strony, no mówię, to jest koszykówka, to jest ich życie i myślę, że no powinni pójść i zrobić swoje po prostu dla kibiców. Może będzie coś fajnego. Myślę, że ja uważam, że ten mecz powinien się odbyć. Może rzeczywiście on będzie chyba jeden dzień, to będzie wszystko trwało, tak?
Tak, tak, wszystko będzie 7 marca.
No kurczę, no to może nawet jeszcze tak pokombinują, że będzie miał więcej wolnego, jakby się to miało, nie wiem, nie odbyć.
Znaczy tu trochę o to wolne się
rozbija.
Tak, ale tu trochę o to wolne się rozbija i ja trochę to rozumiem. Rozumiem argumenty, może tak, bo nie jestem w tej sytuacji jak oni, więc nie rozumiem jej w 100%, natomiast rozumiem argumenty takie, że ci koszykarze i tak są pozamykani w pewnego rodzaju takich ruchomych bańkach, tak? Czy oni się w takiej banieczce przemieszczają z punktu A do punktu B, nie mając kontaktu nawet czasami niejednokrotnie personalnego z rodziną i jakby na to zwraca uwagę też LeBron, że ta przerwa w założeniu, bo tutaj o co też chodzi? Chodzi o to, że w założeniu, w ustaleniach przedsezonowych było powiedziane, że będzie All-Star Break po to, żeby mogli te 10 dni czy tam 7 dni spędzić po prostu w domu przez chwilę, bo to też...
No wiadomo, że to na pewno dla niego jest ważne, ale to jest tylko gdybanie dla nas tak naprawdę. Myślę, że za duże pieniądze są i liga sobie nie pozwoli na to, żeby oni tego meczu nie zagrali.
No to na pewno, aczkolwiek no dobrze, nie, no to zostawmy już, tu nie będę wchodził w aż taką retorykę, ja po prostu jestem sceptyczny, natomiast uszanuję to, jak to się odbędzie i będę bardzo szczęśliwy, że to się odbędzie bo też kocham basket, tak?
No, słuchaj,
tak
jak z drugiej strony LeBron ma jechać i grać za karę, to niech nie jedzie lepiej. Niech powie, że go kolano boli i koniec, nie ma gościa.
No tak, tylko problem jest taki, że on musi wybrać jeszcze złożyć sobie drużynę na ten.
No to sobie wybierze i powie, że on nie gra i niech sobie wybierze kogoś.
No tak, ale formuła za to może nam zagwarantować sporą dawkę emocji, już niezależnie czy przysłowiowy LeBron będzie czy nie, bo już w Chicago widzieliśmy tę formułę, która moim zdaniem się sprawdziła. No szukała NBA długo jakiegoś rozwiązania i chyba się udało znaleźć takie odpowiednie. Niestety los też trochę pokierował, jeśli chodzi o wynik w czwartej kwarcie, tak, ale w meczu gwiazd natomiast, czyli 24, ale mimo wszystko, jak tobie się podobało to?
Bardzo fajnie, bardzo ciekawe, cały czas zawsze to wybieranie tych drużyn, to jest tak jak na podwórku, więc to jest ciekawe. Ja jeszcze wrócę do tego, czy grać, czy nie grać. Ja sobie nie przypominam, może mnie ktoś poprawi później, ale czy Jordan wybierał, czy Barkley, kiedy grają, kiedy oni grali, kurde, cały czas. Wiadomo, że nie było wirusów i tak dalej, ale tam nie było odpuszczania, jakiegoś płakania, czy Szak. No wyobrażasz sobie, że Szaku mówi, że nie gra, bo mu się tam coś, nie wiem, w domu chce pościć. No nie było takich opcji chyba kiedyś. Albo o tym nie wiedzieliśmy, no bo teraz mamy dostęp do wszystkiego.
No tak, no wiesz, może gdzieś tam za kulisami narzekał, ale występował, więc to
inny jest mental, gdzieś ta świadomość się zmienia, także no zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Niech każdy, jak nie chce grać, to niech nie gra, proste po prostu.
No jest tutaj pewna zasada dobrowolności, to na pewno, natomiast no. Wiesz, fanbase też jest ważny, więc myślę, że to jednak zaważy, ale dobrze, nie, dlatego ja powiedziałem, że jeżeli już jest podjęta decyzja, że ten mecz gwiazd jest, to niech on będzie, niech będą na nim gwiazdy, natomiast co do wcześniejszych rzeczy, to już jest historia, ale byłem raczej sceptyczny, to mogę w czasie przeszłym tylko powiedzieć, natomiast teraz już skupiamy się na tym, co przed nami i co nas czeka tak naprawdę. Luka Doncic fajnie powiedział jeszcze tak na zakończenie wątku meczu gwiazd, że on jest zaskoczony tym, że on będzie starterem, bo uważa, że Damian Lillard bardziej zasługuje na to, żeby być w pierwszej piątce meczu gwiazd. O, tak.
A to też fajnie pokazuje, no bo to pewnie przez pryzmat gdzieś tam wyników, prawda? O tym mówię z szacunkiem do kolegów i to jest fajne, bo też pokazuje, że chodzi po ziemi, a myślę, że przed tym chłopakiem wszystko, chociaż Mark Cuban będzie musiał jeszcze coś tam dołożyć do tej ekipy.
No to na pewno, myślę, że Mark Cuban jeszcze w tym sezonie się wstrzyma, ale na przyszły sezon może być ciekawy, chociaż też a propos, tak jak Danny Ainge troszeczkę tam miał zarzutów do Kemby Walkera, może nie personalnych takich sensu stricte, ale przez to, że kolano, że coś, to podobno są przecieki już na portalach amerykańskich, że badana jest wartość rynkowa Kristapsa Porzingisa.
No bo jeżeli facet, no sobie, no potrzeba zdrowych ludzi, no bo przypuszczam, że o to chodzi, tak? On cały czas coś
też
mu jest.
Tak wydaje.
Cały czas coś mu jest, no nie można opierać się przyszłości i na kimś, kto nie wiadomo, czy, jak ktoś mówi, ze szklanki jest zrobiony, no są tacy zawodnicy niestety i to czasami decyduje o tym, czy ty będziesz, kurde, mistrzem, czy nie, czy ty będziesz miał pieniądze dobre, czy nie, no. Niestety, tak, sport jest brutalny i nie można się dziwić klubowi, że myśli o tym.
Zdecydowanie, no to jest biznes i to jest takiego chyba podejścia aż tak uprzedmiotowionych zawodników chyba w Europie nie ma, Kamil, nie wiem, czy się zgodzisz, że to jest taka ciemna strona NBA troszeczkę, że gwiazdy mają komfortowe warunki, ale z drugiej strony są mocno uprzedmiotowieni.
No ale to nie chodzi o NBA, to w sporcie też tak jest, każdym na różnych poziomach, jak się płaci dobre pieniądze, to ktoś wymaga, no to jest normalne, zapłaciłeś za coś i liczysz na to, wiadomo, że to jest organizm ludzki, to różne czynniki zewnętrzne mają wpływ na to, ale no nie jest łatwo, fajnie się mówi, ale zarabia, a ile chłop pracował, ile chłop poświęcił, ile zdrowia, czasu, ile stresu, tego nikt nie wie, prawda? Ale no mówię, no najsilniejsi przeżyją, nie? Jak to mówił ten w filmie takim. Słabi się muszą, wiesz co?
No tak. No poczekaj, tego słuchają dzieci.
No, żeby silni mogli przetrwać, no i tak to jest.
Trochę tak to wygląda. Kamil, ponieważ obiecałem ci, że dużo czasu ci nie zajmę, a i tak zająłem go sporo, to jeszcze powiedz na koniec, co w strefie Hanasa, do którą zapraszamy oczywiście.
A, strefa Hanasa. W tym tygodniu wątek kobiecy, CCC Polkowice przyjechało, trener Kowalewski i Weronika Gajda, najlepsza podająca polskiej ekstraklasy. No oczywiście typerek z Radosławem Chyżym, zjemy sobie schabowego, właściwie Radek zje, bo założyliśmy się, że Hiszpania, Polska, ja powiedziałem, że Polska wygra, Hiszpania. No i tak się bawimy.
To, poczekaj, to schabowego kto zje? To jest za karę czy w nagrodę?
To jest za karę, ja patrzę, a w nagrodę Radek je.
A, okej, okay. ale to ten, ty jeszcze smażysz tego kotleta, czy nie?
Nie, to już z nowym partnerem, powiem ci, nasze kulinarne rozmowy przeszły na etap taki, że już partnerzy chcą się pokazywać, więc będziemy mieć zrobione wszystko.
No proszę bardzo, no to aż mi ślinka pociekła i myślę, że pocieknie jeszcze bardziej. Po raz pierwszy będę lizał kotleta przez szybę, a nie pączka.
Chyba tak, dokładnie.
No dobrze, to w takim układzie trzymam kciuki za to, żeby widelec z ręki nie wypadł Radkowi.
No i czekam na ciebie, aż się pojawisz, ale to chyba na żużel dopiero.
Ja mogę, posłuchaj, to jest kwestia tylko ustalenia, kiedy jestem, no, tak jak
super,
to mówię. To jest, musimy się zdzwonić, ale to poza anteną już.
Dobrze.
Ale bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, tak czy inaczej. No dobrze, to w takim układzie, skoro tak się zapraszamy, to ja zapraszam na strefę Hanasa na pewno. Zapraszam na 3.05 kolejne za tydzień i bardzo ci, Kamil, serdecznie dziękuję również i, no i mam nadzieję, że znowu pokooperujemy trochę, chociaż ten kalendarz nam nie ułatwia sprawy.
Mam nadzieję, czekam cały czas i jesteśmy w kontakcie.
Kamil Hanas, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się.
Cześć, papa.
Dziękuję bardzo. Waszym i moim gościem był, jak zawsze, pozytywnie zakręcony i pozytywnie nakręcony Kamil Hanas.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I dziękujemy bardzo Kamilowi za jego czas. No jak sami słyszeliście, trochę w aucie, trochę poza autem, bo cały czas w biegu, w pędzie. No człowiek orkiestra, jak to już wspomnieliśmy. Więc mnie pozostaje tylko zaprosić do firmy matki na śledzenie NBA, śledzenie ACB, śledzenie Ligi Mistrzów, bo Liga Mistrzów koszykarzy też wraca bodaj chyba od przyszłego tygodnia do rozgrywek, więc tam już kolejna faza, ta druga faza grupowa zamiast fazy play-off ma być rozgrywana, tam też się trochę będzie działo. No szkoda bardzo, że już bez polskich drużyn, bez polskiej drużyny, bez startu Lublin, chociaż przy całym szacunku i sympatii do Lublinian, to może i lepiej, patrząc po tym, co się tam wydziało i wydarzało i po tym, jak ten COVID tam przeszkadzał i wcale nie było łatwo. No cóż, pozostaje nam przyszły sezon i trzymanie kciuków za w przyszłym sezonie za polskie zespoły w Lidze Mistrzów Koszykarzy, natomiast tak czy inaczej warto rzucić okiem, bo tam też ciekawe mecze, także ACB, Liga Mistrzów, no i nad tym wszystkim oczywiście flaga NBA zawieszona. Ja zapraszam za tydzień. Jeszcze nie wiem kto, nie wiem do końca o czym, no wiadomo, że o koszykówce, ale nie wiem do końca, w którą stronę będzie zmierzała ta dyskusja i z kim, ale na pewno zapraszam, postaram się, żeby było nie mniej interesująco i nie mniej dynamicznie. Michał Opaciński, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.